Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Cudownie Was widzieć. Chciałbym Was wszystkich, tak wiecie, przytulić, uścisnąć, przybić piątkę, bo wiem, że niektórzy nie lubią się ściskać, ale ja lubię. Więc bardzo się cieszę, że Was widzę uśmiechniętymi, zadowolonymi. Wiem, że czasami coś przeżywamy. Ja dzisiaj się uśmiecham, ale też mam swoje, wiecie, wyzwania. Nie wiem, czy wiecie, ale przez ostatni tydzień musieliśmy naraz zaopiekować się 3 chorymi osobami w tym samym dniu z naszej rodziny. Więc czasami mamy takie momenty, gdzie potrzebujemy pewnej rzeczy, o której dzisiaj chcę powiedzieć ze względu na temat, jaki dzisiaj mamy. A dzisiaj puentujemy całą tą naszą serię takim tematem do celu. Do celu. Do naszego przeznaczenia, do naszej destynacji. Kto lubi podróżować tutaj? Prawie wszyscy, fantastycznie. My mieliśmy z Julitą takie doświadczenie, że wylecieliśmy samolotem z Nowego Jorku i on się spóźnił, dolecieliśmy do Zurichu i mieliśmy mieć samolot do Gdańska, na który nie zdążyliśmy. I co zrobiliśmy? Po pierwsze, gdzieś w Zurichu, ze względu na to, że oni są trochę zacofani, zgubili nasz bagaż, bo oni jeszcze kodów kreskowych nie używają albo nie potrafią rozpoznać ich. To ja nie żartuję, to jest prawda. Powiedzieli nam, że po prostu nie mają tego systemu i nie wiedzą, gdzie jest nasz bagaż, gdzieś się znajdzie. I przekierowali nas do Gdańska przez Kopenhagę. I wiecie, wyluzowani siedzimy sobie. Kupiliśmy tam coś w sklepie, bo mogliśmy 100 euro wydać na to, co chcemy, za to, że oni zgubili nasz bagaż. Więc kupiliśmy Idze prezent. I szliśmy do kolejnego samolotu i dotarliśmy do Gdańska. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kiedy jesteś na lotnisku, to się nie stresujesz, bo zawsze muszą ciebie dowieźć do twojej destynacji. Ale w życiu jest często tak, że my musimy wziąć odpowiedzialność za to, żeby dotrzeć do celu. I żeby wziąć odpowiedzialność, to potrzebujemy pewnej bardzo ważnej cechy. Potrzebujemy wytrwałości, wytrzymałości. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Pisma Świętego, z Listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Przeczytam go w 2 wersjach. Gotowi? Pierwsza wersja to z naszej Biblii. Tego tłumaczenia. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nasz grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie wielkiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadali na duszy. Musimy wiedzieć i pamiętać, że autor Listu do Hebrajczyków miał zachęcić tych, którzy byli z narodu wybranego, Hebrajczyków, do wytrwałej wiary w Boga, dlatego że oni byli bardzo zniechęceni. I to jest kontekst, który potrzebujemy znać, żeby zrozumieć, dlaczego na końcu mówi, jak jesteście zniechęceni, to pisze o tym, żebyście nie upadali na duchu. I teraz fragment z takiego innego tłumaczenia, The Message, które bardzo kocham i lubię, bo ono mi bardzo pokazuje w taki świeży sposób jakąś treść Pisma Świętego. Posłuchajcie, czy widzisz, co to oznacza? Wszyscy ci pionierzy, którzy utorowali nam drogę, wszyscy ci weterani, którzy nas dopingują, To znaczy, że musimy zabrać się do roboty, zrzućmy wszystko, co zbędne i zacznijmy biec i nigdy nie przestawajmy. Żadnego duchowego tłuszczu, żadnych grzechów jak pasożytów. Trzymajmy wzrok skierowany na Jezusa, który nie tylko rozpoczął, ale i ukończył ten wyścig, w którym jesteśmy. Zważ na to, że On to zrobił. Bo nigdy nie stracił z oczu celu, do którego zmierzał, tego porywającego zakończenia w Bogu i z Bogiem. Dlatego mógł znieść wszystko, co spotkał po drodze, krzyż, hańbę, cokolwiek. A teraz jest tam, na miejscu zaszczytu, obok Boga. Kiedy wasza wiara zaczyna słabnąć, przypomnijcie sobie tę historię krok po kroku, tę długą litanię wrogości, przez którą przeszedł, to wleje w wasze dusze nową energię. Prawda, że cudowny? Przekład? Bardzo świeży, bardzo mnie elektryzuje. Jestem aż podniecony tym, co czytam. List do Hebrajczyków rozwija myśl o wytrwałości, o wytrzymałości. Co to jest wytrwałość? To cecha, stan polegający na konsekwentnym kontynuowaniu działań pomimo trudności, znoszenia wyzwań i pozostawania zaangażowanym w dążeniu do celu lub wykonywaniu zadań przez dłuższy czas, nawet w obliczu przeciwności, niepowodzeń i zniechęcenia. To jest wytrwałość, to jest definicja wytrwałości. I powiecie, okej, super, mamy przeznaczenie, mamy cel, mamy pewną destynację, ale jak tam dojść? Co zrobić? Co jest ważne? Co jest istotne, żeby sięgnąć po cel naszego powołania? Co jest ważne, żeby dokończyć pewnego biegu? Co jest ważne, żeby trafić do destynacji, którą Pan Bóg zaplanował w naszym życiu? Co jest ważne? Co jest istotne? I autor porównuje to nasze życie do wyścigu i próbuje przekonać nas, że musimy biec z wytrwałością. Ale jak sięgnąć po tą wytrwałość? Jak ją rozbudzić? Jak ją rozwinąć w swoim życiu? Spróbuję powiedzieć tak. Zanim ten ktoś już spoilerował to, ale okej. Dzięki. Nikt nic nie widział. W tym tygodniu z Markiem, gdzie jest Marek? Jest tu. Rozwieszaliśmy plakaty na Kids Party. I później, kiedy Marek już pojechał do swoich obowiązków, ja wsiadłem na rower i pojechałem do targowiska, które jest w Małym Kacku. I tam zacząłem rozwieszać plakaty, bo umówiłem się, że jak skończę to zadanie, to zadzwonię do Julity i powiem, dojeżdżam do Riviery, możemy robić zakupy. I zrobiłem swoje zadanie, sięgam do torby, patrzę, nie mam klucza, żeby przypiąć rower. I dzwonię do Elity, mówię, sorry, kochanie, najpierw muszę pojechać do domu, bo nie mam jak przypiąć swojego rowera. Po prostu zapomniałem klucza, a nie zostawię takiego roweru przecież, nie? Pod Rivierą, mojego roweru. Jasne, nie? Kochanie, żony bym nie zostawił. Proszę nie podpowiadać takich rzeczy. Taki spocony, zziajany, jadę przez las, pędzę, pedałuję, wpadam do garażu, zostawiam rower i marzę tylko o tym, żeby się wykąpać, wsiąść w auto i wrócić do Riviery. Chwytam za klamkę, Bogusza nie ma w domu. A ja nie mam klucza. Na szczęście przypomniałem sobie, że mam klucz od samochodu. Schodzę do samochodu, a w kieszeni po prawej stronie był klucz do domu. Więc wziąłem ten klucz do domu, otworzyłem drzwi i się wykąpałem. I mam w związku z tym pewne bardzo ważne objawienie dla was. Trzymajcie się mocno krzeseł. To jest naprawdę objawienie. Ono polega na tym, że klucze są w życiu potrzebne. że klucze są potrzebne, bo a szczególnie wtedy, kiedy drzwi są zamknięte. I takim pierwszym kluczem do wytrwałości jest pasja. Kiedy masz pasję, to cię trzyma, żeby sięgnąć z wytrwałością po twój cel. Są tu wśród nas ludzie z różną pasją. Na przykład Daniel jest pasjonatem Liverpoolu. Dobrze to odmieniłem? Może być. Zawsze mam problem z odmianą tego słowa. I ma wytatuowany nawet napis taki, skrót. Nigdy, co? Nie będę szedł sam. You never walk alone. Tak? Są ludzie, którzy mają taką pasję jak Bogusz, że łowią ryby. I on jest wytrwały, potrafi siedzieć dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc, żeby złapać karpia. Jak nie złapie, przyjeżdża zawiedziony. Ale jak złapie, zaraz wysyła mi zdjęcie. Ostatnio złowił 15-kilogramowego karpia. Także różne pasje mamy, tak? Ale ty możesz mieć pasję, jeżeli widzisz ludzi, którzy potrzebują Boga, żeby głosić im Ewangelię. O tym było jedno z naszych kazań z tej serii, że zabieramy autostopowiczów, tak? Możesz mieć pasję do tego, żeby sięgnąć po tą książkę, która waży 3 kilogramy, ma 1000 stron, ale jeżeli masz pasję, że lubisz czytać, to cię to nie przeraża. Jeżeli cię przeraża, sorry, tylko artykuły w Onecie. Ale kiedy masz pasję do czytania, to bierzesz grubą książkę i ją przeczytasz z satysfakcją, z pasją. Bo pasja powoduje, że nie wycofujesz się ze swojej wytrwałości. To jest jedna rzecz. Ale jest potrzebny drugi klucz. Bo co z tą pasją? Jak rozwinąć pasję? Co zrobić z pasją? Jak sięgnąć po pasję? Pasja jest utrzymywana przez to, że masz cel przed sobą. Że wiesz, dokąd zmierzasz. Że wiesz, co jest twoim przeznaczeniem. Że wiesz, co jest twoją destynacją. Że jesteś o tym święcie przekonany i to powoduje, że ciągle masz pasję, pomimo przeciwności, pomimo przeszkód, pomimo tego, że mogą nastąpić pewne trudności w życiu. Bo one następują, tak? Więc jest potrzebny cel do tego, żeby osiągnąć pasję. To jest klucz do pasji, którym jest cel. Ale jak ciągle być nastawionym na cel? Jak to tworzyć w swoim życiu? Co jest potrzebne? Perspektywa. Ludzie, którzy mają perspektywę, budzą się rano i mają perspektywę, mają też cel. Zabierz komuś, kto ma cel, perspektywę, zabierasz mu cel. Potrzebujemy budzić się zawsze z tą nadzieją, że Pan Bóg nas poprowadzi, że On otwiera przed nami perspektywę. Że On widzi to, czego może ty nie widzisz, ale daje ci to, żebyś zobaczył Jego oczami to, do czego On cię przeznaczył, do czego cię zaprasza i jakie jest twoje przeznaczenie. A to się dzieje przez to, że utrzymujesz swoją perspektywę. Że widzisz po prostu szerzej, widzisz dalej, widzisz więcej i przez to sięgasz po cel. Więc to są rzeczy, które powodują, że wyruszamy z pasją, tak? Że wyruszamy z celem i że wyruszamy z perspektywą. I teraz kilka rzeczy, w zasadzie trzy, które dotyczą tego naszego też fragmentu, o których mówi autor do listu do Hebrajczyków. Po pierwsze mówi tak, zważmy na innych, zwróćmy uwagę na innych. Zwróćmy uwagę na tych, którzy byli przed nami, którzy już byli w tym biegu. Ten nasz śmiały przekład z The Message mówi o pewnych bohaterach, których nazywa weteranami, tymi, którzy już tam byli w tym miejscu, którzy dokładnie wiedzą, przez co dzisiaj przechodzisz, jeżeli masz jakieś wyzwanie w życiu. Bo wszyscy święci, którzy dzisiaj są w niebie, bardzo mocno ci kibicują. Są po twojej stronie, są razem z tobą w tym, bo oni już to przeszli. bo oni już tego doświadczyli i dlatego wiedzą, jak to jest. Wiedzą, co to znaczy być wytrwałym wtedy, kiedy nic ci nie idzie, kiedy wszystko ci się sypie, rzeczy wylatują przez palce, bo nie jesteś w stanie pewnych rzeczy kontrolować. Ktoś, kto się zmaga z chorobą, wie, o czym mówię. Ktoś, kto się zmaga z tym, żeby nie wiem, szukać mieszkania i nie możesz go znaleźć. Dzięki Bogu są takie momenty, kiedy już ludzie mają ten klucz. Nie, Julia? Fantastycznie. To jest świetna historia. Iga i Boguś już nie mogą się doczekać. Te 2 tygodnie są najtrudniejsze przed ślubem. To jest jak chodzenie pod górę, kiedy po prostu masz na sobie straszny bagaż. Żartuję teraz. Chyba. Także musimy pamiętać o jednej rzeczy, że są ci, którzy byli przed nami i którzy nam kibicują. I powiem tak, to nie są kibice, którzy siedzą po prostu na kanapie z piwem w ręku i krytykują każde zagranie naszej drużyny. To w ogóle, to nie ten typ. Wykreślić. To są ludzie, którzy przeszli tą drogę. Którzy wiedzą, z czym to jest związane. Wiedzą, jaka była treść ich powołania, wiedzą, dokąd zmierzali, wiedzą, przez co przechodzili i całkowicie rozumieją, przez co ty przechodzisz i kibicują ci w niebie. Czy ta perspektywa nam pomaga? Bo to są ci, na których potrzebujemy zwrócić uwagę, że byli też właśnie przed nami. To oni byli przed nami, przeszli przez to, co my i wygrali ten bieg. Zrobili to. Zrobili to. I dlatego rozumieją. I warto ze względu na tych ludzi nie poddawać się. Ze względu na pewien wzór, który nam dali, że droga do pokonania jest możliwa, że nie poddawanie się jest możliwe bez względu na to, co przynoszą okoliczności, co przynosi nam życie. Jest to możliwe. Wiecie, przykład innych to nie jest tylko przykład tych, którzy są dzisiaj w niebie. To jest przykład tych, którzy siedzą wokół ciebie, którzy się o ciebie modlą. Potrzebujemy to urealnić, potrzebujemy to zbudować, potrzebujemy to wypowiedzieć, że to jest Kościół, że to są ci, którzy kibicują tobie, którzy stoją razem z tobą, ramię w ramię, którzy niosą może twoje życie, którzy są gotowi też przyłączyć się do tego, współodczuwać to, co ty odczuwasz i po prostu płakać za tobą, kiedy trzeba płakać, śmiać się z tobą, kiedy trzeba się śmiać. I to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że potrzebujemy zważyć właśnie na innych. Ale ten fragment mówi też, żeby zważyć na siebie. Co to oznacza? Czy to chodzi o taki egoizm, żeby ciągle myśleć o sobie? Nie. Chodzi o to, że teraz jest nasza kolej. Ty bierzesz odpowiedzialność za twój bieg. To jest twój bieg. I musisz uważać na pułapki. Ja muszę uważać na pułapki, na przeszkody, które są przede mną. Odłożyć na bok wszelkie obciążenia, wszystko to, co mnie hamuje, wszystko to, co mogłoby przeszkodzić w tym dobrym ukończeniu biegu. Muszę zwrócić uwagę na siebie. Pomyśl o sobie, co możesz zrzucić z siebie, aby biegło ci się łatwiej. Na czym się skupić, czego unikać. Jakich przeszkód, jakie ciężary porzucić, zostawić to, co ciebie hamuje. Innymi słowy, tak jak w tym fragmencie napisaliśmy, zero tłuszczu duchowego. Duchowego przede wszystkim. Co się tak na nie patrzycie? Wciągam brzuch przecież. Ale też zrzucić z siebie ten pasożyt, jakim jest grzech. Pamiętam, jak zaczynaliśmy start, to był drugi chyba start, i zamówiliśmy po prostu ekipę do tego, żeby nam przywiozła różne atrakcje dla młodych ludzi, dla nastolatków. I oni przywieźli nam bungee run. I grzech jest jak bungee run. Wiecie, co to jest bungee run? Zobaczcie, coś, co ściąga nas z powrotem do tego miejsca, z którego wyruszyliśmy, prawda? Grzech ma taką siłę, ma taką zdolność, że już myślimy, że witamy się z gąską, już jesteśmy tak blisko swojej wolności i nagle kilka kroków do tyłu. Rozumiemy to, prawda? Że grzech jest czymś, co nas bardzo mocno wycofuje, hamuje. I dlatego, kiedy myślimy o sobie, mamy to wszystko zwalić, zrzucić. Rozstać się z tym, nie żegnać się z tym, tylko rozstać się z tym, porzucić to. Czasami grzech jest jak zbyteczny, samoistnie przesuwający się balast. Co mam na myśli? W zeszłym roku, będąc w Sztokholmie, byłem w Muzeum Vasa. To jest takie muzeum, które ma taki bardzo szczególny statek, który został wyprodukowany czy zbudowany w 1628 roku przez Szwedów, żeby pokonać Polaków. To był potop szwedzki, znany nam jako potop szwedzki z historii. I oni wyprodukowali ten statek, ale zrobili kilka błędów. Między innymi pomylili, jakby jedna ekipa brała jako wymiar, rozmiar kopenhaski, a inni jako wymiar, którym się posługiwano w Sztokholmie. I wyszło tak, że ten statek był asymetryczny. To był pierwszy błąd. Drugi błąd był taki, że zrobiono go bardzo wysokim w stosunku do tego, jaki miał balast. I ten balast, który był na dnie skumulowany, był niewystarczający, żeby utrzymać ten statek w równowadze. Do tego przyszło im do głowy, że jak wyruszą w ten dziewiczy rejs do Polski, to na dwóch wyższych pokładach umiejscowią armaty. I jak tylko wyruszyli, przepłynęli 1300 metrów i powiał silny wiatr, jak tylko wyszli z portu. I statek od razu zatonął. Wszyscy patrzyli: o zgrozo, nasz największy statek, którym podbijamy świat, nagle tonie. I przez to on jest tak zachowany dobrze. W 98% to wszystko, co widać na lewym i prawym zdjęciu, jest oryginalne. W środku jest jakby pokazany ten przekrój. Do tego załoga była pijana, więc dodatkowo pomogła zatopić ten statek. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jeżeli balast jest źle rozłożony, jeżeli te armaty nie były do końca przymocowane, przywiązane, konstrukcja była zła i to wszystko zatonęło. I takie jest właśnie z naszym życiem, kiedy patrzymy na siebie z taką nonszalancją, myślimy sobie, tam przesuwa się wszystko w moim życiu, jest chaos, nie ma problemu. Przejdę dalej. Chcę powiedzieć, to jest bardzo niebezpieczny moment, bo chaos w naszym życiu może oznaczać to, że nasz statek utonie. Więc nie lekceważmy tego, ok? I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest sytuacja, w której potrzebujemy zważyć na Chrystusa, zwrócić uwagę na Niego. List do Hebrajczyków zwraca ogromną uwagę, mówi: spójrzcie na Chrystusa. On jest tym, który sprawił, zapoczątkował naszą wiarę, jest w stanie ją zakończyć, ale on jest też tym, który przez to wszystko przeszedł ze względu na pewną nagrodę, którą widział w oddali. Wiecie, co było nagrodą Chrystusa? Zobaczyć Ciebie zbawionym. Zobaczyć to, że dzisiaj się cieszysz z powodu relacji z Bogiem. To była jego największa nagroda, dlatego był gotowy cierpieć, dlatego był gotowy znieść to wszystko, całą tą hańbę, całe to lekceważenie, całe to zniszczenie, jakie przyszło do jego życia, był w stanie znieść ze względu na nagrodę, jaką było twoje i moje zbawienie. Ta koncepcja jest tak absolutnie inna od kultury, w jakiej żyjemy. Dlatego, że nasza kultura mówi, nagroda jest teraz, zapłata jest odroczona. Znamy to. Możemy dzisiaj po prostu kilkoma kliknięciami zamówić coś przez internet, co przyjdzie najpóźniej pojutrze, co możemy odebrać w osiedlowym paczkomacie i co więcej, nie musimy od razu za to płacić. Możemy zapłacić za 3 miesiące. Faktem jest, że zapłacimy zawsze drożej. To tak a propos tego, żebyśmy wiedzieli, że banki nam nie dadzą pieniędzy. Przepraszam, ktoś pracuje w banku. Chodzi o to, że nie ma nic za darmo. Tak? Chodzi o to, że odroczona nagroda to było coś, czym kierował się Jezus. Ja muszę powiedzieć coś, co jest zupełnie obce naszej kulturze, ale to jest biblijny sposób życia. To jest uczniostwo, które jest odpowiedzialne. Amen. Że nie dokonujemy decyzji, czy nie robimy czegoś, co jest po prostu tak mało rozsądne myśląc, że nigdy za to nie zapłacimy, a już teraz chcemy z tego skorzystać. Chcę wam coś powiedzieć. Jezus Chrystus był gotowy patrzeć z oddali na tą nagrodę. Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus już wtedy myślał o Julii, już wtedy myślał o Nastii, już wtedy myślał, Bogusiu, o tobie, już wtedy myślał o Andrzeju, już wtedy myślał o Kalebie, już wtedy myślał o Siergieju, o tobie, Elu, o tobie. Już wtedy myślał i był gotowy pójść na krzyż ze względu na nagrodę, którą zobaczył teraz, 2000 lat później. I dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, spójrzcie na niego. Spójrzcie na tego, który dał nam pewien wzór. Za każdym razem, kiedy myślisz o odroczonej nagrodzie, wiedz, że ta nagroda jest warta tego, żeby doświadczać dzisiaj może zmagań, ale nie rezygnować z tego ze względu tylko na to, że ta nagroda jest odroczona. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, bo to jest odpowiedzialne uczniostwo, do którego nas zachęca autor listu do Hebrajczyków i mówi, spójrzcie na niego. Zwróćcie uwagę na tego, który był w stanie to wszystko, tego wszystkiego doświadczyć. Jego uniżenie przyniosło mu ostatecznie chwałę, ale jego korzyści nie miały nic wspólnego z egoizmem. On zrobił to ze względu na nas, na mnie, na ciebie. To dlatego w nim i tylko w nim jesteśmy zwycięzcami. I Biblia mówi, że więcej niż zwycięzcami. Tylko w nim możemy osiągnąć nasz cel przeznaczenia. Dlatego nie odpadajmy, nie rezygnujmy, nie wycofujmy się, tylko idźmy dalej, wiedząc, że pasja jest wciąż aktualna. Upewnijmy się w naszym życiu, że jest pasja, że jest cel i że jest perspektywa. Będzie nam łatwiej w wytrwałości. Będzie nam łatwiej sięgać po nagrodę, którą Pan Bóg już przygotował. List do Filipian. Ostatni fragment. Korban. List do Filipian mówi tak. Przeczytajmy. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czy nie jedno? Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam o to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Moje i Twoje powołanie jest warte tego. Moje i Twoje powołanie w Chrystusie Jezusie jest połączone z nagrodą. I dlatego mogę zapomnieć o tym, co za mną. To jest historia. Ale muszę pamiętać o tym, co jest przede mną. I do tego chcę Ciebie też zachęcić. Proszę, wstańcie. Panie, chcemy wyruszyć do celu. I teraz modlę się, Panie, o to, żebyśmy w tym takim czasie modlitwy mogli podjąć dobre decyzje. Panie, jeżeli są jakieś jeszcze nieprzemienione myśli, chcemy je poddać Tobie. Jeżeli są jakieś nieuspokojone emocje, chcemy je poddać Tobie. Jeżeli trafiło nam się podjąć nierozsądne decyzje, daj nam, Panie, światło, żeby wrócić na ścieżkę. A nawet jeżeli się nie da wrócić, chcemy iść, Panie, dalej i sięgać po rzeczy, które są przed nami. Panie, jeżeli ktoś z nas ma jakąś niepozamykaną przeszłość, chcemy ją zamknąć. Bo chcemy mieć otwarte wyobrażenie przyszłości. Nie chcemy, by cokolwiek to zasłoniło naszą przyszłość. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który nas powołuje. Jesteś Panem, który dokładnie wie, czego teraz potrzebuje nasze serce, nasza dusza. Z czym dzisiaj przyszliśmy na to spotkanie, wiedząc, że tylko Ty możesz to zrealizować. Dlatego, Panie, teraz proszę, mów do każdego z nas z osobna. Kochani, chcę rzucić nam pewne wyzwanie. Dzisiaj zostawić nam. Spójrz dzisiaj na innych i znajdź pewien wzorzec i powiedz z pokorą, przyznaj, chcę tak jak tamci. Im się udaje. Chcę tak to zrobić. A może patrzysz w głębie swojego serca i myślisz, no tak, jest kilka rzeczy do uporządkowania. Zrób to teraz. A może myślisz, co może mi Jezus zaoferować? Jeżeli Jego śmierć na krzyżu 2000 lat temu, który wtedy myślał o Tobie, nic nie znaczy, to ja się pytam, co wtedy w życiu cokolwiek znaczy? Co znaczy? On zrobił wszystko. Zapłacił najwyższą cenę, żebyś mógł dzisiaj zareagować i powiedzieć, Jezu, bądź moim Panem. Bo Ty mnie kochasz tak, jak nikt inny mnie nie kocha. Ty zrobiłeś to, czego nikt inny dla mnie nie zrobił. Ty dokonałeś czegoś, co zapewnia mi dzisiaj spokój i pewną perspektywę tego, że jestem pogodzony z Bogiem. Jeżeli masz dzisiaj to w sercu, że chcesz zwrócić się do Chrystusa, proszę Cię, błagam Cię, zrób to dzisiaj. Nie odkładaj tego na później. Nie dlatego, żebym Cię straszył. To w ogóle nie jest moją intencją, ale wiele stracisz każdego dnia. A możesz zyskać już dzisiaj. Panie, chcę teraz prosić Ciebie, przekonuj nasze serca. Chcemy modlić się do Ciebie. Kościele, módlmy się, tak jak potrafisz, tak jak umiesz. Módl się do Boga dzisiaj o to, co jest ważne w kontekście tego, o czym było dzisiaj mówione. Ale może jesteś dzisiaj w takim miejscu i masz wahanie. Okej, dojrzałem już do tej decyzji, ale ciągle się boję, ciągle się waham. Chcę dodać Ci odwagi i otuchy i powiedzieć, masz pełnię akceptacji Pana Boga dla siebie ze względu tylko i wyłącznie na to, co Chrystus zrobił. Nie znajdziesz gdzie indziej tej akceptacji. Nie znajdziesz gdzieś indziej spełnienia tego, do czego zostałeś stworzony. Nie znajdziesz nigdzie indziej poza Chrystusem tej pasji, którą tylko On może dać do Twojego życia, bo On nadaje znaczenia Twojemu życiu jak nikt inny. I dlatego zachęcam Cię, dzisiaj módl się i złóż swoje życie w rękach Pana Boga, w rękach Chrystusa. przyjmij Go do swojego życia i uznaj Jego panowanie, uznaj Jego zbawienie. Ja chcę teraz się pomodlić, by dodać Ci zachęty, by dodać Ci odwagi w tym. I módl się razem ze mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Zrobiłeś to w zastępstwie za mnie. I dzisiaj ja mogę zwrócić się do Ciebie i poprosić Ciebie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, bym nie zostawał już dłużej takim, jakim jestem. Chcę zmiany. Dramatycznie potrzebuję Ciebie. Uznaję Twoje panowanie w moim życiu i ufam, że wszystko to, co zrobiłeś na krzyżu, wystarczy do tego, żeby mnie uratować, żeby mnie zbawić. Dlatego zwracam się do Ciebie, przyjmij mnie. Dzisiaj chcę być Twoim dzieckiem. Dzisiaj chcę należeć do Ciebie. Chcę zacząć swoją podróż do celu, wiedząc, kto mnie trzyma, do kogo moje życie należy, kto jest Panem i kto jest zbawcą mojego życia. Panie, oddaję stery, kierownicę mojego wehikułu życia Tobie i proszę prowadź mnie. Proszę prowadź mnie. Amen. Jeżeli dzisiaj chcę poprosić Was o coś, Was zespół też chce o to poprosić, dobrze? Bo to jest bardzo intymna chwila. Nie rozglądajcie się teraz, proszę. Nie patrzcie na siebie. Chociaż wszyscy tutaj jesteśmy sobie życzliwi, ale chcę zadać Tobie pytanie, czy dzisiaj jesteś tą osobą, która podjęła tą decyzję? Jeśli tak, daj mi znak. Podnieś rękę. Dziękuję. Dziękuję za Twoją wiarę. Dziękuję za Twoją decyzję. Może ktoś jeszcze? Bijesz się z myślami. Chcę Ci powiedzieć, Bóg jest tutaj na tym miejscu i On przekonuje Twoje serce. Chcę teraz poprosić nas, Kościele, podnieśmy wysoko ręce i po prostu podziękujmy Chrystusowi za to, że On prowadzi nas przez życie. Podziękuj Mu za to, że poprowadził Cię w tym tygodniu, że poprowadzi Cię za miesiąc, że Cię nigdy nie opuści, że Cię nigdy nie zostawi. Podziękuj Mu za to, bo jest naprawdę za co. On panuje w naszych życiu. On panuje w naszych okolicznościach. Możemy mieć zamazany obraz, widzieć rzeczy niewyraźnie, ale Jego władza się nie kończy. Jego władza się nie przerywa. Panie, dziękujemy Ci za to. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że teraz mówisz do nas o Twojej obecności w naszym życiu. Panie, chcemy być Tobie wdzięcznymi, chcemy podnieść ręce wysoko na znak tego, że ufamy Tobie, że wierzymy Tobie, że postrzegamy nasze życie w kategoriach takich, że nasze życie jest zależne od Ciebie, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Bogiem nad naszym życiem, że Twoja jest pełna kontrola, pełna władza i dziękujemy Ci, Panie, za to. To pomaga nam wytrwać, to pomaga nam iść dalej, to pomaga nam myśleć o naszym życiu jako o zwycięstwie, bo Ty to zapewniasz. Kochamy Ciebie za to i uwielbiamy Ciebie. Amen, Kościele, uwielbiajmy Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11:00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.